Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu, który to jest numer 527.
527. Dużo to jest nasz dzisiejszy numer.
Tak jest. Dobrze, jakby to tak też wypadł taki, to by było tak jakoś zbieg okoliczności.
527? No to tam tak. Jest chyba do 80 w multilotto.
No to powinno być 5 i 27 na przykład.
Mogłoby. No. Jeśli wygraliście, to prosimy o podzielenie się wygraną.
10% przynajmniej. Witamy cieplutko.
Ja jestem Arlena.
A ja jestem Wojtek. I dzisiaj mamy dla was dużo ciekawych rzeczy. Dzisiaj bardzo ważny odcinek Jesus Podcastu. Bardzo ważny kącik kulturalny.
Chociaż wcale nie januleuszowy.
Nie januleuszowy, ale bardzo sponsorowany.
No nie wiem, od nikogo nie dostaniemy pieniędzy za to, że to powiemy.
To prawda, ale można powiedzieć, że
później dostaniemy.
Ten odcinek jest sponsorowany przez Arlenę Witt?
Można.
Z własnej kieszeni. Tak. Dobrze, ale przejdziemy do tego pewnie później. Czy chciałaś od razu strzelać?
Możemy od razu, co tam będziemy trzymać państwa w niepewności. Nie wiadomo, czy państwo dotrwają do końca odcinka. Trzeba jechać na tej energii, która jest. Ja, Arlena Witt, zapraszam dziś do kącika kulturalnego, którego sponsoruje Arlena Witt, czyli ja. Ponieważ napisałam nową książkę i chętnie dzisiaj o niej powiem. Nie za długo, bo kto ma czas na słuchanie za długo. Tym razem jest to książka dla dzieci w wieku od mniej więcej 3 do 8 lat. I tytuł tej książki to Rozkminki Inki. Główna bohaterka to Inka, która ma 5 lat i która odkrywa różne angielskie słowa, które pojawiają się w naszym codziennym życiu. Jest to książka, nie typowy podręcznik do nauki angielskiego, tylko raczej jest to zbiór 5 opowiadań, w których właśnie Inka rozkminia, często z pomocą rodziców. Co to za słowa z angielskiego wkradły się do naszej polszczyzny? Więc będą to słowa, które na pewno wszyscy znamy, ale może nie zastanawialiśmy się, co one właściwie znaczą albo skąd się wzięły. Takie jak na przykład laptop, albo weekend, albo hamburger. I właśnie te 5 opowiadań to 5 powiedzmy takich obszarów z codziennego życia dziecka, bo jest tam i o przedszkolu, i o jedzeniu, i o zakupach, no i właśnie też o języku. Jestem bardzo dumna z tej książki. Jest piękna, pachnąca. Nawet możemy zrobić sobie mały tutaj ASMR, ponieważ mam egzemplarz przy sobie. Uwaga. O, przekartkowałam. Jak ktoś chodził do szkoły szybkiego czytania, to w takim tempie właśnie przeczyta. I bardzo ważna informacja, że za ilustrację w książce odpowiada Dorina Augsztulewicz. Napisanie tej książki trwało dużo mniej niż narysowanie tej książki, więc no, dużo więcej czasu po prostu zajęło stworzenie ilustracji. Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo się cieszę, że ta książka zobaczyła światło dzienne i bardzo się cieszę, że czytam ją ze swoim synem i on nawet lubi ją czytać.
To był największy test dla tej książki tak naprawdę. Ale dopóki nie mieliśmy wersji wydrukowanej, to nie mieliśmy jak tego sprawdzić. A teraz faktycznie jak przyszła, no to tak, o dobra, sprawdźmy, czy zadziała. Ja byłem bardzo podekscytowany i ciekawy tego, czy siądzie. No bo tych książek dla dzieci jest mnóstwo. Też bardzo dużo czytamy młodemu, więc no to jest takie, że no ciekawe, czy ta akurat, bo on ma takie książki, które na przykład ma od wielu lat na półce i jeszcze do nich nie sięgnęliśmy, bo nie za bardzo chciał. Albo są takie, które zaczęliśmy czytać i na przykład, no jednak po tym pierwszym rozdziale nie za bardzo. Na przykład Muminki tak marzy, jakoś tak Muminki.
Chyba jeszcze jest za mały na Muminki. Może to o to chodzi. Tak, no ale tu rzeczywiście się wstrzeliliśmy też w ten zakres wiekowy, bo on jest akurat na tym etapie, kiedy też zastanawia się nad słowami, wymyśla swoje słowa. Jeżeli wasze dzieci też mają takie ciągoty do wymyślania swoich słów albo do przekręcania czasami, no bo na tym polega też nauka języka, że dzieci robią takie różne językowe eksperymenty i próbują odmieniać słowa po swojemu albo wymyślać swoje, to zapraszam serdecznie na stronie inkaalt.pl. Można ją zakupić. I teraz właśnie trwa okres premierowy, co oznacza, że pierwsze 4000 egzemplarzy, które zostaną zamówione na tej stronie, będą z moim podpisem. Nie wiem, czy komuś z was akurat zależy na tym, żeby był mój podpis, ale dla niektórych...
Ja nie wiem, czy jak słuchacie tego odcinka, to jeszcze są w ogóle dostępne, bo premiera książki jest w środę, a my wypuszczamy odcinek w piątek.
Tak,
więc
czyli
to
już
pytanie...
od dwóch dni książka już jest dostępna. No ale jeszcze, może jeszcze się załapiecie, także warto zajrzeć. No i do 28 listopada tego roku, czyli 24, jest też darmowa wysyłka w Polsce i przy okazji... Mój wspaniały wydawca przygotował także zniżki na różne inne moje książki przy tej okazji. Więc jak kupicie jakiś pakiet, to po prostu będzie oszczędność. Co się nigdy wcześniej nie zdarzało.
No właśnie.
Wcześniej były różne darmowe wysyłki, ale nie było jeszcze obniżki cen. A tym razem jest obniżka cen. Kiedyś mówiłam, jak był odcinek premierowy mojego odcinka Po cudzemu, to dotyczący Gramy, czyli kiedy wyszła pierwsza moja książka, no to ja tam mówiłam, że ona kosztuje 99 zł i nigdy taniej nie będzie. I to się zgadza. Bo po prostu później były... No, podwyżki cen spowodowane oczywistą inflacją i wzrostem cen papieru przede wszystkim. No i rzeczywiście nawet po tych rabatach, które są teraz przy okazji premiery książki dla dzieci, ta cena nie jest niższa niż 99, więc w sumie nadal się zgadza, ale jest niższa niż teraz powiedzmy ta standardowa. Także można się zaopatrzyć w cały pakiet. W sumie to już jest mój czwarty tytuł. W tym wydawnictwie, czyli trzecia książka papierowa, jeszcze jest audiobook. Jak się kupi wszystkie trzy papierowe i audiobooka, no to wiadomo, jest największa obniżka wtedy, najwięcej się zyskuje. Także no, jak się nie kupi, to tylko się traci.
Wiadomo.
A jak się kupi, to się zyskuje. Także zapraszam. Inkaalt.pl, koniec kącika kulturalnego sponsorowanego przez Arlenę Witt, czyli mnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Arlena jeszcze z nami zostanie dzisiaj. Ale ja byłem tak... Właśnie to jest taka dość nietypowa książka dla ciebie. Już nie mówię o tym, że jest skierowana do dzieci i nie jest podręcznikiem właściwie. Tylko po prostu jest taką fajną książką dla dzieci, które można im poczytać w dowolnym momencie, kiedy chcą, żeby poczytać im książeczkę, jak też w domu mamy takie momenty. Ale też jest nietypowa, no bo właśnie ona powstawała strasznie długo i już właściwie ty chyba nawet zapomniałaś, że ją napisałaś przez ten czas, bo po prostu te rysunki powstawały tak długo i no ale myślę, że warto było czekać, bo są po prostu bardzo fajne, w sensie mi się podobają.
Tak, bo absolutnie nie mówimy tego z żadnym żalem ani rozczarowaniem, że tak długo, po prostu tyle nie, to no, zajmuje czasu.
No tak, tak.
Tyle
tak.
zajmuje czasu zilustrowanie książki, tym bardziej, że właśnie ilustratorka, czyli Dorina, była ze mną w stałym kontakcie i miałyśmy wiele, wiele rozmów wielogodzinnych na temat naprawdę każdej jednej ilustracji. Jak chciałybyśmy, jak ja bym chciała, żeby coś zostało. Ona też miała oczywiście swoje pomysły, ale no czasami nie miała pomysłu i czasami mówiła, no nie wiem, to jest tak abstrakcyjny akapit i teraz jakoś muszę go narysować, jak no to tak. zrobić. I tak kminiłyśmy razem i z ostatecznego efektu jestem bardzo zadowolona. Poza tym książka jest nie tylko dla dzieci, no bo rodzice młodszych dzieci będą musieli tym dzieciom ją przeczytać, więc jakby dorośli też się z nią zetkną. I przez to właśnie pomyślałam, że żeby to dla dorosłych też nie było takie nudne, to po pierwsze myślę, że się dowiedzą różnych fajnych ciekawostek o słowach, którymi być może się już posługują, ale nigdy się nad nimi nie zastanawiali głębiej. No a poza tym jest tam parę takich śmieszków. To tak... Ja tak lubię trochę jak w Szreku, że dzieci się śmieją ze swoich żartów, rodzice zauważą coś swojego i tak każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak, potwierdzam. Przeczytałem już dwa razy całą i wielokrotnie pierwszy rozdział, bo tyle wystarczy, żeby nasz syn poszedł spać w przeczytaniu. Ale to jakby, bo ona spełnia swoją rolę jakby na różne sposoby tak. właśnie, że z jednej strony można w trakcie dnia, można też przed snem w razie czego, ale to nie chodzi o to, że jest nudna, tylko po prostu nasz syn akurat tak ma, że bardzo lubi czytać książki właśnie przed snem, jakieś dłuższe takie opowiadania bardzo fajnie wchodzą i
no to też świadczy o tym, jak ty dobrze czytasz, bo to właśnie ty mu czytasz do snu i zawsze czytasz szeptem, powoli. Myślę, że to jest takie bardzo kojące. Więc w sumie książkę telefoniczną nawet jakbyś czytał, to może by zadziałało.
Możliwe.
Albo instrukcję obsługi miksera.
Nie, nie, instrukcję obsługi się nie czyta, okej? Okay?
A, no
jestem
przecież.
Mężczyzną.
Zapomniałam.
Okay. No właśnie, okay. Zacznijmy od tego. Ale tak, fajna. Naprawdę dobrze się czyta tą książkę i myślę, że ja jako taki półzależny, ale jednak rodzic po prostu, który czytają swojemu dziecku, jakby odczuwam, że to jest po prostu fajna, fajna rzecz. I, no i fajne, że nasz syn też chce i sam prosi i w ogóle śmiesznie słyszeć w jego ustach tytuł tej książki. W ogóle to jest takie...
Tato, poczytasz mi rozkminki Inki?
Ja mówię, no pewnie, bardzo chętnie. To jest takie zabawne.
Tak, i widać, że ilustracje też mu się spodobały, bo nawet jak mu czytałam wczoraj właśnie pierwszy rozdział, to on mówi, mamo, a tam będzie taki komputer, który śpi na fotelu, wiesz?
Tak, zwrócił na to uwagę. No.
No wiem, sama wymyśliłam ten obrazek, ale tak, dzięki.
Tak, jak ja mu czytałem, to zwróciłem właśnie, tato, ten komputer ma oczy. Takie no, dzieci naprawdę zwracają uwagę na bardzo nietypowe rzeczy, ale myślę, że na wiele rzeczy mogą tam zwrócić uwagę, więc myślę, że dlatego ona jest fajna, jest taka, takim magnesem trochę. Także bardzo serdecznie polecamy. Oczywiście kupując każdy egzemplarz wspieracie nas.
Tak.
więc róbcie to. Jeszcze raz inka.alt.pl.
Tak, dziękujemy bardzo. No i ostatnia rzecz, którą powiem, że książka jest tylko w papierze, więc nie ma żadnego e-booka, nie ma audiobooka. Może kiedyś będzie, nie wiem, ale tak sobie na razie jeszcze nic takiego się nie dzieje w tym kierunku. I książka jest w twardej oprawie. Kartki są jakby cienkie, czyli nie takie jak takie grube, tekturowe dla malutkich dzieci. No bo książka ma 150 stron, więc na takim grubym papierze to by... No, wyglądała jak taboret, a nie jak książka.
No tak, dobrze, że mówisz, 150 stron, to nie jest mało.
To nie jest mało, tak. Więc tak, stron jest dużo, ale jest twarda oprawa, więc myślę, że można też ją kupić w prezencie i nie będzie wstydu, bo jest po prostu ładna.
Jest bardzo ładna. Polecamy. Dziękujemy serdecznie, a teraz przejdziemy sobie już do Jesłosa standardowego, już poza kącikiem kulturalnym.
Czyli twój teraz kącik? Pamiętasz, jak w ogóle on się nazywa?
Ja nie mam żadnego kącika. Ja
masz kącik przecież.
Ja mam kącik?
Jest organizacja całego odcinka przecież. Jest technika dla geeka.
Technika. Dobrze. To ja chętnie chciałem jeszcze tylko uzupełnić temat kamerowy o jedną rzecz, ponieważ w zeszłym tygodniu udało się jeszcze jedną rzecz dorobić do tych kamer. Dwóch na razie. Mają być cztery
docelowo. Dla tych, którzy nas słuchają po raz pierwszy, bo może jest to wasz pierwszy odcinek z nami, no to Wojt zainstalował w naszym domu kamery na zewnątrz, czyli na elewacji. Wcześniej mieliśmy kilka kamer wewnątrz, w domu, po to, żeby mieć po prostu tylko wgląd na to, co się dzieje w innych pomieszczeniach. Natomiast teraz mamy również kamery zewnętrzne, które są zupełnie innej firmy i wszystko mają inne.
Kabelkami pociągnięte, zasilane przez kabel ethernetowy i tak dalej, i tak dalej. Firmy Ubiquiti, żeby to wszystko u nas ze sobą działało. I to jest taki, my jesteśmy w Apple'owym świecie, jeżeli chodzi o urządzenia, a jeżeli chodzi o właśnie internetowe i infrastrukturę tutaj internetową i właśnie bezpieczeństwo, jak się okazało, jak doszły kamery, mamy wszystko na Ubiquiti i jestem bardzo zadowolony z tego, że to wszystko ze sobą dobrze działa, bo jakby konfigurując te rzeczy czuję się bezpiecznie, wiem co robię, a oprócz tego wiem też, że gdybym wymyślił jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, to też mam taką możliwość, bo nawet kwestia tego, jak jest napisane oprogramowanie i jak się po nim porusza, to dla zwykłego użytkownika będzie to prawdopodobnie na tyle zrozumiałe, że on się w miarę ogarnie, tam będzie wiedział, co zrobić, żeby wiesz, nowy switch dołączyć do sieci. No bo tam powiadomienia przychodzą, tutaj kliknij to, tutaj kliknij to, tutaj wykryliśmy na przykład jakiś problem z konfiguracją czegoś, tutaj naciśnij, żeby to naprawić. Jakby no jest dużo rzeczy takich bardzo, które cię prowadzą za rękę. Natomiast jakby to, że te kamery są wpięte do systemu i jest nagrywanie ciągłe wideo, plus jeszcze wyciąganie tych fragmencików, gdzie one wykryją jakiś ruch typowy, to znaczy, że zaznaczamy, jaki ruch chcemy, czyli na przykład widzi człowieka, widzi samochód, widzi zwierzę, słyszy zwierzę, słyszy syrenę na przykład.
To, tak?
Tak, no, to takie rzeczy jakby on wykrywa i zawsze zapisuje tam kilkudziesięciosekundowy fragment, jakby w moment, kiedy to się dzieje i 2 sekundy przed, no bo on to wycina z tego ciągłego pliku i zostawia jako snippet.
Mój ulubiony fragment to właśnie nagranie dzika, który sobie przechodził naszą ulicą.
To prawda, mamy dzika, mamy ptaki jakieś się pojawiły. W ogóle ta zakładka, jak rozpozna zwierzę, zwykle jest najciekawsza. Poza oczywiście ludźmi, którzy chodzą z psami tutaj na spacery, których też jest bardzo dużo. Ale faktycznie te nietypowe zwierzęta są fajne. Mam nadzieję, że te kamery, które będą na ogród, wyłapią nam wiewióry, które tutaj łażą nam. A może będą jakieś jeże, kto wie, zobaczymy. Bo ogród jest tak, że bywają takie dni, że się budzę, idę na ogród i są jakieś dziury pokopane. I tak podejrzewam, że to wiewiórki, ale kamera nam to wszystko pokaże.
To prawda, dopiero wtedy będzie jasność.
Dokładnie, a bardzo chętnie to zrobię, tylko że czekam teraz na trochę lepszą pogodę, bo się ślisko zrobiło i mokro i nieprzyjemnie, więc wolę nie wisieć z dachu na linach akurat teraz. W każdym razie chciałem uzupełnić ten temat o to, że udało mi się te kamery wpiąć do HomeKita, czyli do aplikacji Dom. Wykorzystałem do tego dość popularny skrypt, który się nazywa Scripted, po prostu, przez Y, a nie przez I. I to jest taka z jednej strony aplikacja, którą można zainstalować na komputerze, który na przykład jest cały czas w sieci, jest włączony i może być tym przekaźnikiem danych, ale ja zainstalowałem to na Disk Station naszym i po prostu instaluje się to w Dockerze. No to już nie chcę wchodzić w jakieś tam techniczne sprawy, ale na stronie jest bardzo dokładnie rozpisana instrukcja, jak to zrobić, więc nawet człowiek, który jakby nie robił tego wcześniej, myślę, że sobie powinien dać radę. I rzeczywiście ten Scripted po prostu rozpoznaje kamery, które są podpięte do Ubiquiti systemu i obraz z nich pozwala na dorzucenie ich jako urządzenie typu kamera do aplikacji Dom. Wyświetla normalnie na stronie kod QR, który my skanujemy aplikacją Dom i dodajemy taką kamerę do naszego systemu. I to ma kilka plusów. I w sumie odkryłem nowe po tym, jak to się udało zrobić, bo z jednej strony oczywiście mamy podgląd na wszystkie kamery w jednej aplikacji, a nie musimy przeskakiwać przez różne, bo do Ubiquiti jest aplikacja Protect i to tam możemy podglądać te obraz z kamer, oczywiście możemy oglądać cały zapis i oczywiście możemy przeglądać też te wszystkie wyłapane fragmenty, które ona sobie zapisała. A w aplikacji Dom to mamy podgląd na obraz na żywo, możemy sobie dźwięk też odpalić i mamy też dodatkowe rzeczy, które są już zrobione w ekosystemie Apple'a, co jest dodatkowym jakby backupem, bo jeżeli mamy je wpięte w Dom, to my mamy zrobione tak, że jeżeli wszyscy wyjdą z domu, to wszystkie kamery się przełączają na tryb nagrywania, który właśnie w momencie, kiedy kamera wykryje ruch, może być określony, może być nieokreślony, może być dowolny ruch. Zapisuje, raz, że wysyła nam powiadomienie na telefon, a dwa, zapisuje właśnie kilkudziesięciosekundowe wideo z tegoż. I o ile wewnętrzne kamery są ustawione tak, że po prostu dowolny ruch i w dowolnym miejscu obrazu to się wydarzy, to zapisuj, bo to jest ważne. Jak nas nie ma w domu, to raczej nic się nie powinno ruszać. A te zewnętrzne zrobiłem tak, że można w ramach aplikacji Dom, wchodząc w ustawienia danej kamery, wybrać sobie obszar aktywności, który nas interesuje. I teraz to się normalnie palcem rysuje na ekranie i wybierasz dokładnie miejsce, które jest dla ciebie ważne. I tak jak w naszym przypadku kamera jest skierowana na bramę, to ja mam tak zrobione, tak wyrysowałem to miejsce, że po prostu tylko nasz teren. Czyli to, co za bramą nas nie interesuje, jeżeli chodzi o zapisywanie tych snippetów, w aplikacji Dom, to ważne. A to, co jest jakby po naszej stronie płotu, to już jest, wiesz, będzie aktywować to i będzie też nam wysyłać powiadomienie. Co jakby dzięki temu mamy trochę podwójny sposób na to, jak możemy być powiadamiani o tym, że coś się dzieje, ale z drugiej strony mieć też jednocześnie ten zapis 24-godzinny na tych kamerach, już na dysku, który jest wpięty w Ubiquiti. Więc mamy trochę taki podwójny sposób i archiwizowania, ale też właśnie powiadamiania o tym, że coś jest nie tak. Nie? Więc jakby To jest rzecz, która no fajnie, że działa i fajnie, że ten scripted tak jest prosty do instalacji, rzeczywiście to się udało. Tam za pierwszym razem mi się coś źle przeczytałem w instrukcji i po prostu źle postawiłem to, ale później następnego dnia oczywiście po przespaniu się z tematem okazało się, że rzeczywiście musiałem po prostu jeszcze raz tą instrukcję przeczytać i poszło wszystko w porządku. Więc gdyby ktoś miał taką sytuację, że chce dowolne właściwie, bo oni mają, piszą, że większość, zdecydowana większość kamer, które działają na zasadzie wysyłania tego obrazu przez RTMP czy przez IP w ogóle, to ten scripted sobie z nimi poradzi i jest w stanie je dodać zarówno do HomeKita, jak i do Google Home i do Alexy, więc jeżeli korzystamy też z innego tego systemu smart home, to też możemy tam sobie mieć podgląd na te kamery, które nie są koniecznie z tym systemem oryginalnie spięte. Więc myślę, że to jest fajna rzecz i jakby przydatna.
I morał z tego taki, że warto się przespać z tematem, bo następnego dnia problem może się wydać łatwiejszy do rozwiązania.
Zgadza się. Teraz mam drugi problem.
O nie.
To też takie smart home trochę. Ale to ciekawe, do tego dochodziłem już parę dni, to jedna noc nie wystarczyła, ale no, zrobiło się chłodno. To będzie taki temat trochę smart home, a trochę taki home po prostu, bo zrobiło się chłodniej, no i jakby stwierdziliśmy wspólnie, że to jest ten czas, kiedy trzeba włączyć ogrzewanie w domu.
Tak, nikt tego za nas niestety nie zrobi.
Nie ma tak, że po prostu dostajemy maila. Dzień dobry, prosimy otworzyć tutaj wszystkie grzejniki na piątkę, bo już uruchomiliśmy system grzania. No nie, tutaj system grzania uruchamia pan Wojtek. No więc jakby metodą prób i błędów.
Panie Wojtku, proszę
przełączyłem
uruchomić
guzik najpierw na piecu, że teraz to ja chcę mieć i grzejniki, i wodę grzaną, bo tak. Taki mamy piec gazowy. No i to nie dało nic. W sensie nadal grzejniki były zimne. Okej, no to przebiegłem się po wszystkich grzejnikach. Pootwierałem je na piątkę, żeby na pewno było wiadomo, że pełen cug. Żebym poczuł chociaż jakoś nawet, nie wiem, no jakoś ciepło drobne. To nic nie dało. Odpowietrzanie. Okazało się, że tylko jeden był nieodpowietrzony tam w garażu, bo tam była spuszczana woda, bo mieliśmy małą awarię kiedyś. No i to też nic nie dało. No i mówię, dobra, okej. No co tu jeszcze można zrobić? I znalazłem na ścianie taki panel sterujący. Mówię, o, to wygląda na coś do ogrzewania, nie? Bo po niemiecku napisane, a mamy piec Weissmann, więc mówię, to na pewno to. No i rzeczywiście, to był jakiś panel taki niezbyt wygodny do wykorzystania. Jakiś taki, wiesz, ekranik jak w kalkulatorze, niekolorowy wcale, tak wyświetlać średnio. Sterowanie tym bardzo takie niezbyt wygodne, bo musisz przytrzymywać określone guziki i kręcić pokrętłem, żeby zmieniać określone funkcje. Na przykład zmiana godziny, gdzie on miał jakoś tak dziwnie ustawione, chyba tam się ten zegar trochę, wiesz, opóźnia z czasem i po tych iluś latach, kiedy nie był używany praktycznie, to tam okazało się, że jesteśmy 2 dni czy 3 dni do przodu, nie? Z jakiegoś powodu i godzina też nie taka, więc ja zmieniam tą godzinę, bzi, no to przeskoczyć 3 dni tym jednym pokrętełkiem to nie było łatwe, no bo tam co minutę praktycznie, wiesz, każde cyknięcie tym pokrętłem. No, nie jest to wygodne. Ale przestawiłem to na, no to grzej i w dzień, i w nocy, bo tam jest też kilka opcji, że tam możesz w dzień inaczej, w nocy inaczej, że inne temperatury ustawić, jak chcesz mieć zimę, wiesz, chłodniej w nocy czy coś. No ale mówię, dobra, grzanie full tu i tu i ustawiamy temperaturę. No i tam było 21, no to mówię, taki standard raczej. Więc zostawiłem te 21 i gdzieś wyczytałem, że no, przy zmianie jakichś tam ustawień warto poczekać ze 24 godziny, żeby tam te wszystkie rurki się nabrały mocy, nie wiem. No ale mówię, dobra, jutro sprawdzimy. Sprawdzam następnego dnia. Grzejniki zimne. Mówię, no kurde, no to już ja nie wiem, o co chodzi. Dlaczego? I coś mnie tknęło, no to właśnie musiała być jakaś cudowna noc, kiedy zdałem sobie sprawę, że No też w momencie, kiedy zaczęło być chłodniej, to zaczęliśmy włączać ogrzewanie podłogowe, które jest zupełnie poza systemem, bo jest po pierwsze elektryczne, jest świeże, bo to jakby kładliśmy my i no i ono jest wpięte dzięki termostatom. My mamy Refos, nie wiem dlaczego nasz elektryk kupił Refos, ja mu powiedziałem kup Meros, ale kupił Refos, to chyba jest prawie, że to samo. Nie wiem, tam te chińskie marki niewiele się różnią od siebie, ale działa, to jest najważniejsze i da się wpiąć w HomeKit, więc spoko. Więc one były inteligentne, więc ja ustawiłem sobie taką wstępną automatyzację, że mówię, o jak będziemy rano wstawać, to się o 6 niech się włączy grzanie podłogi, to jak już wstaniemy, zejdziemy sobie na dół, to już będzie przyjemna, będzie można miło spędzić ten poranek. No i tak właśnie zrobiłem. Później było automatyczne wyłączanie tam wieczorem, żeby też nie ciągnęło przez całą noc. Trochę zakładałem, że może będzie więcej słońca tej jesieni, ale na razie nie jest za dużo, więc warto, żeby właśnie jeszcze myślę o tym i to zaraz do tego dojdę, jak to lepiej zautomatyzować, biorąc pod uwagę też produkowanie prądu przez fotowoltaikę, no to za chwilę, ale doszedłem do wniosku, że może być tak, że skoro na tym termostacie od pieca, od ogrzewania jakby całego domu jest ustawione, że jest 21 stopni, to on gdzieś musi mieć czujnik temperatury i może ten panel, na którym ja to ustawiam, jest jednocześnie, jakby ma zintegrowany czujnik temperatury. I jeżeli w tym miejscu będzie 21 lub więcej stopni, no to naturalne jest to, że on nie będzie mówił piecowi dogrzewaj, tylko wręcz przeciwnie, raczej ochładza i po prostu nie włącza ogrzewania. A że podłoga ogrzewana jest właśnie w tamtym miejscu, no to prawdopodobnie ogrzewanie podłogi sprawiało, że nie przekraczało to odpowiednio niskiej temperatury, żeby piec się włączył. No i rzeczywiście, wyłączyłem ogrzewanie podłogowe, w sensie wyłączyłem tą automatyzację i piec zaczął grzać. I magicznie wszystkie grzejniki nagle się zrobiły bardzo ciepłe, żeby dogrzać dom do tych 21 stopni. Chociaż przetestowałem to inaczej, bo po prostu zwiększyłem tą temperaturę do 23, bo wiedziałem, że jakby podłoga grzeje tak mniej więcej do 22, więc mówię, dobra, to prawdopodobnie się uda. No i rzeczywiście od razu, praktycznie od razu te pompki tam zaczęły pompować tą wodę i wszystko się zaczęło grzać. Także bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy dwa niezależne systemy grzewcze tak naprawdę, które trochę się ze sobą kłócą, jak się okazuje, więc teraz stoję trochę przed takim...
Czy nie umiały się jeszcze dogadać po prostu? Trzeba było im znaleźć wspólny język.
Owszem, tylko że ich wspólny język polega na tym, że jeden jest wyłączony na stałe, a drugi jest włączony na stałe, więc teraz...
Czasem tak się właśnie można najlepiej dogadać, że jedna osoba ma słuchawki na uszach, a druga sobie klepie.
To prawda. To prawda, ale zaczęła we mnie rosnąć taka myśl, żeby o ile właśnie nie chcę nad piecem siedzieć, to znaczy wolę go włączyć raz i zostawić, niech on sobie tam faktycznie sam reguluje wszystko i jeżeli, nie wiem, przekracza lub nie przekracza tej temperatury, no to on decyduje, czy grzać, czy nie grzać, więc to bym wolał zostawić, natomiast chciałbym, wymyśliłem sobie tak, że chciałbym przejąć rolę pieca w momentach, kiedy produkujemy dużo prądu, czyli w trakcie dnia na przykład, nie? Żeby piec nie musiał grzać, no bo wtedy trochę, no nie, że marnujemy, ale chodzi o to, że no gaz
niepotrzebnie go zużywamy.
Dokładnie, tak. Niepotrzebnie to zużywamy. Więc wymyśliłem sobie taką akcję i to jest do zrobienia. To jest, jeżeli produkcja prądu przekracza określoną wartość, produkcja przez fotowoltaikę oczywiście, to włącz ogrzewanie podłogowe i jeszcze dobrze by było, żeby reagował też na temperaturę na zewnątrz, to by było też spoko, no, żeby to się nie włączało po prostu zawsze, tylko na przykład jeżeli temperatura na zewnątrz wynosi poniżej tam 14 stopni czy iluś tam, ale wtedy grzej podłogę, jeżeli ta podłoga będzie grzała nawet mocno, ale będzie korzystać z darmowego, powiedzmy, prądu, no to wtedy automatycznie czujnik temperatury w piecu też wyłapie, że jest ciepło i wtedy on z kolei się zatrzyma i przestanie grzać. Więc tak wymyśliłem, że jak będzie dużo prądu, to grzej podłogą, A jak jest mało prądu, to wyłączaj podłogę i wróci wszystko do pieca. Więc na razie mam taki koncept. I do tego, żeby sprawdzić, czy to jest w ogóle możliwe, bo jak się okazuje, te falowniki od Huawei'a, które mamy, no to jak z tym wystawianiem danych na zewnątrz, to bywa różnie. Mają taką funkcję, która się nazywa kiosk, czyli wystawienie danych na adresie URL po prostu, że jak wejdziesz na ten adres, to możesz z dowolnego miejsca na świecie sobie podejrzeć, jak w tym momencie, ile jest produkowanych prądu. No ale czasem trudno jest te dane jakby wyciągnąć z tego i przekazać dalej do mądrego domu. Ale na to też jest metoda i rzeczywiście, żeby ją znaleźć, bardzo mi się przydała aplikacja Arc Search, o której rozmawialiśmy już jakiś czas temu. Całkiem niedawno wyszła w becie na Androida, więc już też teraz wszyscy możemy z niej korzystać, jeżeli się zapiszecie na tą betę, korzystając z Androida. I Arc Search, jak ja wpisałem, że jak wykorzystać dane z Fusion Solar, bo tak się nazywa ta apka jakby Huawei'a, do automatyzacji w domu. I wyobraź sobie, że mi wyskoczyło wszystko po kolei. Co ja mam zrobić? Co mam kliknąć? Który z GitHubowych jakby skryptów ktoś napisał, żeby właśnie wyciągać dane z tego kiosku i przekazywać je dalej do Home Assistant czy do dowolnego innego systemu automatyzacji? Wszystko było rozpisane. Od A do Z. Więc teraz jakby pozostało mi tylko zapoznać się z tym dokładnie i po prostu krok po kroku wszystko poukładać. I rzeczywiście jest jakiś tam skrypt, który też w Dockerze, tak samo jak ten skrypt od kamer, też się instaluje i on jakby zbiera te dane i może je wystawić właśnie do... I tutaj już niestety wchodzi Home Assistant, czyli ten alternatywa dla HomeKita, ale... jakby ona jest z nim też zintegrowana, więc będzie można włączać lub wyłączać to grzanie podłogowe jakby za pośrednictwem tego. Także trochę rozkmin było, ale wygląda na to, że chcę pójść w tą stronę, no bo to też jest kwestia, żeby nie marnować niepotrzebnie energii jednej lub drugiej. Mhm. Tak? Więc tak. Jakby...
staramy się być odpowiedzialni środowiskowo.
Dokładnie, więc na razie tylko na gazie lecimy. A ten prąd dołączymy, jak tylko będą jakieś takie bardziej słoneczne dni. No, bywają takie zimy, że słońce wychodzi, jest pięknie mroźno, ale słońce już daje swoje promienie, które nam generują prąd. Także tak sobie to wymyśliłem. To pewnie nie będzie jakoś super często w tym czasie, no bo dni są krótkie, słońca też nie ma za dużo, ale nawet jeżeli będą, to przynajmniej będziemy z tego korzystać świadomie i automatycznie, co myślę, że to jest najważniejsze w tym.
A nawet jak nie ma słońca, czyli jest pochmurny dzień, to wtedy nie wytwarza się prąd?
Troszkę się wytwarza, ale nie na tyle, żeby utrzymać ogrzewanie podłogowe, bo ono zżera dość dużo. No to jest tak, że jakby to ogrzewanie, o ile jakby samo rozgrzanie zabiera dużo prądu, ale później podtrzymywanie temperatury, no to już trochę to się wypłaszcza, nie? Więc jakby no, to trzeba by obserwować. Ja będę patrzył na te dane jakoś tak bardziej, jak już będę miał spięte to wszystko i te systemy będą działać, no to będę szukał tej granicy, gdzie warto i gdzie to się opłaca, nie? Główną granicą na razie jest to, czy bateria jest naładowana na 100%, czy nie. No bo jak nie, no to prawdopodobnie i tak cała nadwyżka idzie do baterii na początek. I dopiero jakby jak bateria będzie na 100%, to wtedy i mamy fotowoltaikę, która jeszcze produkuje, no to po prostu, żeby z tej nadwyżki brać i grzać, nie?
No. Rozumiem.
No, tak jest to. Tak to wymyśliłem na razie, no ale to jeszcze chwila. No i dobrze, żeby słoneczka było więcej, także trzymajmy i za to kciuki.
Tak, to zawsze. Czyli dzisiaj nie tylko rozkminkinki, ale również rozkminy Wojta.
Zgadza się. Polecam mój mózg, jakby co.
Ja też polecam ten mózg. To jest bardzo dobry mózg.
Tak? Może być? No to dobrze. To w porządku. Cieszę się bardzo. Czy ty masz jeszcze jakiś kącik swój? Jak to było?
Pamiętasz, jak on się nazywa w ogóle?
Daj mi chwilę.
Już od
trochę
stycznia.
Techniki, witam serdecznie.
Brawo. Mm-hmm. Już od stycznia go mam, więc no, warto pamiętać, co ma twoja żona. Tak, mam dzisiaj swój kącik trochę techniki i jest to taki protip dzisiaj. Bo czasami jest apka, czasami jest strona, czasami jest... No i dzisiaj mam taki protip, który wydał mi się bardzo ciekawy i przydatny, bo po prostu nigdy o tym nie pomyślałam. A pojawił mi się na TikToku. Więc ja po prostu go przekazuję dalej, no bo dobre wieści trzeba przekazywać.
Nie jest wyłączanie dostępu do zmiany kodu i Face ID przez ustawienia accessibility.
To już było
i to ja tylko powiem, że to generuje w zdecydowanej większości przypadków problemy. A nie,
tak.
Że z jednej strony oczywiście zwiększa bezpieczeństwo jak najbardziej, no bo to jest kwestia, że tam bez... Nawet jeżeli odblokujesz telefon kodem, bo ktoś podejrzy ci, nie wiem, z ramienia, jak wpisujesz kod, i bo nie rozpoznał ci twarzy, no to ktoś może ukraść ten telefon, wpisać ten kod, no to to ograniczenie, które się ustawia właśnie w Accessibility, blokuje możliwość zmiany Apple ID, czy tam jakby w ogóle ustawień Apple ID, bo dodatkowy kod jest potrzebny, żeby to odblokować, jakby niezależny od tego głównego. No ale wróćmy.
Ale rzeczywiście rozumiem, co masz na myśli, bo było kilka takich sytuacji, kiedy jednak trzeba było to odblokować, żeby jakieś inne funkcje pozmieniać. Ale wiesz co, to mi się kojarzy na przykład z alarmem, który mamy w domu, który też zwiększa nasze bezpieczeństwo. I tyle razy, ile się uruchomił, to jeszcze ani razu z powodu włamania. Zawsze z powodu, że albo my żeśmy zapomnieli coś odblokować, albo nie wiadomo, tam firanka się poruszyła, czy coś, czy okno się uchyliło. I tyle razy, co do nas już dzwoniła firma ochroniarska. Proszę państwa, czy u państwa wszystko w porządku? Tak, tak, to tylko my.
Ostatnio dzwonili do mnie i ja mówię... Tak, że ona zapomniała, że jest włączony alarm i otworzyła garaż.
Otworzyłam garaż, no i alarm zaczął wyć. Także przynajmniej wiem, jak on brzmi, więc to też ma swoje plusy. Ale wracając do mojego protipa. Mój protip również dotyczy bezpieczeństwa. Orzech vibes are strong with this one. Natomiast dotyczy bezpieczeństwa nie cyfrowego, tylko raczej takiego fizycznego. O, przepraszam, uderzyłam w stół. A nożyce się wcale nie odezwały. Czyli jednak to nie zawsze działa. I to jest taka wskazówka, żeby w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy w nieznanym miejscu, zgubiliśmy się albo no, grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, a mamy bardzo mało baterii w telefonie, to żeby te ostatnie procenty baterii w telefonie nie marnować na scrollowanie TikToków albo dzwonienie na infolinie różne, tylko żeby wtedy zmienić sobie wiadomość wychodzącą w poczcie głosowej. A więc dzwonimy na swoją pocztę głosową i jest ta możliwość ustawienia tej wiadomości, którą słyszy osoba, jaka do nas dzwoni.
No tam się ma, tu Wojt, nie mogę teraz odebrać. Nie?
Tak, to jest taka standardowa. A żeby w tym momencie zmienić tę wiadomość na treść, która mówi: jestem tu i tu, robię to i to, podać na przykład swoją lokalizację, podać jakieś szczegóły sytuacji, w której jesteśmy, żeby gdy ten telefon nam się faktycznie rozładuje i ktoś będzie do nas dzwonił, to żeby po prostu od razu miał te informacje i mógł ewentualnie nas znaleźć lub udzielić nam pomocy. Myślę, że to jest bardzo fajny, niestandardowy pomysł na wykorzystanie tego narzędzia, bo rzeczywiście wydawało nam się, że ta wiadomość może być tylko jedna, nie? Czyli przedstawiam się, tak, zostaw wiadomość. A tu się okazuje, że nawet w tym miejscu można... jakieś informacje zostawić, które po prostu mogą nas uratować.
Ciekawe, ciekawe.
I warto też pamiętać o tym, że oczywiście kiedy już zagrożenia nie ma i wróciliśmy do domu, żeby potem już zmienić tą wiadomość na standardową.
Właśnie. Jasne. To w sumie to mogłoby być tak, żeby sieci telefoniczne nasze, z których korzystamy, nasi operatorzy, trochę ułatwili jakby proces wymiany tych wiadomości, bo on jest taki... No nie da się tego zrobić bardzo szybko.
Znaczy, ja przed chwilą nawet przetestowałam to. Rzeczywiście wystarczy zadzwonić po prostu na swoją pocztę głosową. Tam pojawia się, słyszymy powiedzmy menu i tam pojawia się taka pozycja jak powitanie. I wtedy, kiedy klikniemy, wybierzemy ten numer, to od razu jest wiadomość po sygnale, nagraj wiadomość powitalną. I już. Także to zajmuje mniej niż minutę.
Okej, no bo właśnie to jest to, że wiesz, musisz zadzwonić, bo idealnie by było, gdyby było tak, że na przykład możesz wysłać wiadomość głosową na określony numer SMS-em i ona automatycznie staje się twoim powitaniem. Wiesz, jakby jakoś to streamlined, nie? Czyli po prostu, żeby to było szybkie, sprawne.
Myślę, żeby to zajęło tyle samo czasu. Może. Też byś musiał jeszcze odnaleźć ten numer. No, może nie masz tak, tyle internetu, żeby nagrać tą i wysłać tą wiadomość, tyle danych, nie? Więc ogólnie to myślę, że to jest najprostsze chyba, jakie może być.
No tak, zadzwonić, to faktycznie, to jeżeli nie jest ten automat zbyt skomplikowany, to że nie musisz przejść przez 18 różnych punktów, naciśnij 3, naciśnij 4, naciśnij 8.
For English, press 1.
No, dokładnie. No to spoko, spoko. Bardzo ciekawy sposób wykorzystania rzeczywiście tej wiadomości. Interesting. Ja jeszcze mam taki trochę, dzisiaj mam dużo o prywatności, bezpieczeństwie, taki mam bardzo orzechowy odcinek, naprawdę.
Orzechowo-jesienny,
tak jest. Ja mam jeszcze to trochę też a propos tych naszych kamer, ale już nie związane bezpośrednio z nimi, ale wspominałem o tym, że one rozpoznają numery rejestracyjne w samochodach. I więc temat będzie bardzo amerykańsko-centryczny, bo nie wiem do końca, jak sytuacja wygląda w Polsce, na ile Unia Europejska na przykład reguluje w ogóle ten temat. Bo w Stanach jest tak, że kamery, które można też założyć sobie na samochód swój, czasem to są tiry, wiesz, jakby można wykorzystać kamery, które dostanie się nawet za darmo od firmy, która profesjonalnie zajmuje się skanowaniem właśnie numerów rejestracyjnych samochodów, parowaniem tych danych, czyli obrazu z kamery z czasem, kiedy to zostało nagrane i lokalizacją GPS. I oni budują taką bazę ogromną, wiesz, numerów rejestracyjnych, które po prostu, wiesz, widać na ulicy w dowolnych miejscach. I to są takie, naprawdę baza jest ogromna. Oni robią co miesiąc wykrywają około 250 milionów numerów rejestracyjnych. Natomiast okazuje się, że ten system, bo to system jest stworzony przez firmę DRN Data.
Data albo Data.
Data.
Kto woli.
No tak. Co ciekawe, Motorola jest właścicielem tej firmy. Motorola Solutions. Oni tą bazę budują od bardzo dawna, jest ogromna, jest przeszukiwalna, to znaczy, że jeżeli masz dostęp do tej bazy, to możesz, wiesz, w wyszukiwarkę wpisać konkretny numer rejestracyjny, możesz wpisać i jak się okazuje, możesz wpisać coraz więcej nowych rzeczy, bo oprócz tego, że ona skanuje numery rejestracyjne, to jakoś tak się stało, że zdarza im się też zapisywać inne rzeczy, które kamery widzą, na przykład napisy na koszulkach ludzi, na przykład napisy na znakach polityków, bo w Stanach jest tak jakoś, tak nie wiem, zresztą w sumie u nas też, że przed wyborami ludzie stawiają znaki, wiesz, że popierają jakiegoś kandydata, nie? No i tam ktoś tam, wiesz, Harris na prezydenta i taki znak normalnie wciśnięty na ogródku, czy jakby przed wjazdem do domu, no jakoś tak się utarło. Zresztą u nas przecież te plakaty wiszące.
U nas są
wiszące,
takie banery właśnie na ogrodzeniach. Tak. Można sobie do sztabu wyborczego wybranego kandydata można się skontaktować i oni sami dostarczają za darmo te banery, więc jak ktoś chce, to może sobie tam Rafała na przykład wywiesić, czemu nie? Rafał jest przystojny, można go wywieszać.
Można wywieszać, a później nie wiadomo, co z tą szmatą zrobić, ale na
szczęście
niektórzy
właśnie...
Nie wiadomo,
bo oni często zbierają je i na przykład przerabiają na torby albo jakieś inne takie upcyclingowe produkty.
No spoko by było tak z Rafała okiem na przykład torba. W każdym razie w Stanach...
Ja tam bym wolała co innego niż oko, ale dobra. Niech będzie, że oko.
Ząb na pewno złoty. Mm-hmm. W każdym razie w Stanach właśnie ludzie wtykają te. No i jakby masz powiązanie obrazu, czyli mamy jaki to dom, jaki to jest adres, jakiego kandydata wspiera. Nie? Mm-hmm. Oprócz tego napisy na koszulkach, no to może masz jakiś napis, wiesz, który też w jakiś sposób sugeruje, że jesteś osobą, która wspiera, nie wiem, prawą, lewą stronę jakiegoś kandydata, whatever. No i na przykład na samych samochodach zdarza się, że ludzie mają różne naklejki na przykład z tyłu, nie? Mhm. Więc w momencie, kiedy kamera wyłapuje numer rejestracyjny, no to robi zdjęcie właściwie całego tyłu samochodu, nie tylko tego numeru. I tam różne rzeczy też o nas mogą być. I jakby to okazuje się, że staje się źródłem informacji nie tylko dla dla... Bo jakby ta baza powstaje po to, żeby na przykład policja mogła sobie poszukać samochodów, które, nie wiem, zostały skradzione. Mhm. Nie? I jakby, no bo ta baza się buduje cały czas praktycznie. One, wiesz, no jeżeli co miesiąc 250 milionów zdjęć, no to ona rośnie dość szybko. No ale dzięki temu mają taki prawie, że na żywo dostęp do danych tego, jaki samochód gdzie jedzie, po jakiej ulicy. I no i jak się okazuje... Do tej bazy mają też dostęp na przykład prywatni detektywi, że tam wiesz, no po prostu masz licencję, tak. No to masz też dostęp do tej bazy.
Widziałam to w serialu Veronica Mars.
Dobrze, no i super. I tutaj przyznaję, że nie mam pewności, w jaki sposób ta dziewczyna ma dostęp do tego, bo gdzieś wyczytałem, może to jest problem z tłumaczeniem w mojej głowie języka angielskiego, tu już byśmy doszli do tego, ale nieważne. Wydaje mi się, że ona też jest detektywem, w sensie, że ma licencję detektywa.
Prędzej jest detektywką.
Detektywką, tak. Ale oprócz tego jest też artystką i zrobiła sobie taki projekt, że sama zaczęła albo pozować przy konkretnych samochodach, żeby te systemy rozpoznawania numerów rejestracyjnych robiły jej zdjęcia. Mm-hmm. I ona te zdjęcia wystawiła jako wystawę po prostu takich, wiesz, bo jako, że ma dostęp do tej bazy, to później wyszukiwała w tej bazie te własne zdjęcia i wybierała po prostu klatki z tych zdjęć i wiesz, i wrzuciła w ramki i powiesiła w jakimś tam miejscu.
No, to musiała wiedzieć, gdzie jest kamera, tak? Czyli...
No, wiesz, kamery są zamieszczane na samochodach, wiesz, w bardzo różnych miejscach. To zresztą od monitoringu miejskiego i tak dalej, ale dane z tych wszystkich kamer trafiają do jednej bazy, więc właściwie, wiesz, wiedziała, gdzie to się wydarzyło, no bo wiedziała, jaki jest GPS miejsca, w którym jest i kiedy, nie? I to wystarczyło. No i numer rejestracyjny auta, przy którym siedzi, też miała, więc wystarczająco dużo danych. No i zrobiła sobie taki projekt artystyczny, gdzie na przykład niektóre samochody dekorowała w jakiś nietypowy sposób, robiła tam kwiaty kładła na samochodzie i widać właśnie te kwiaty. Sama właśnie usiadła i sama sobie self-portrait zrobiła. O, coś tu się wysypało. Mam nadzieję, że to tylko ekran, a nie cały ten. Coś tu się stało. Przesunąłem ekran i zniknęło wszystko. Ale już wróciło.
Może już nie przesuwaj lepiej.
Może nie będę przesuwał.
Może, że nagranie wciąż trwa.
Miejmy nadzieję, że nic tu nie było, żadnych tych, ale jak coś to wytniemy. W każdym razie zrobiła sobie autoportret, zrobiła różne zdjęcia różnych samochodów, jakieś tutu założyła jakieś samochody. No generalnie taka zabawa trochę artystyczna, ale też żeby zwrócić uwagę na to, jak nasza prywatność jest zaburzana w sposób, który może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że aż tak bardzo. To znaczy, no niestety kamery są wszędzie. Jakby mamy tą świadomość.
Znaczy,
nie?
Ja też o tym właśnie pomyślałam, że może się taka myśl nasunąć, że to jest przecież jakieś naruszenie prywatności, ale trzeba też pamiętać o tym, że w Stanach są trochę inne przepisy dotyczące na przykład publikowania wizerunku, czy w ogóle możliwości zgody na fotografowanie przestrzeni publicznej. Bo tam zakłada się, że jeżeli znajdujesz się w przestrzeni publicznej, a przestrzenią publiczną właściwie jest wszystko poza twoim domem i poza publicznymi toaletami i przebieralniami czy szatniami, to automatycznie to oznacza, że wyrażasz zgodę na bycie fotografowanym. Bo jeżeli możesz tam być zobaczony, no bo wyszedłeś na ulicę, to równie dobrze ktoś ci tam może zrobić zdjęcie. Nie wiem, czy to dotyczy też publikowania w mediach, ale na pewno nie musisz prosić nikogo na ulicy o zgodę na sfotografowanie tej osoby, co inaczej wygląda w Polsce.
Tak.
Więc... myślę, że no, ta permanentna inwigilacja, która jest w Stanach, szczególnie zresztą po 11 września 2001, to jest coś, do czego Amerykanie już chyba przywykli. Nie chciałabym chyba żyć w takiej rzeczywistości. Moim zdaniem to jest jednak troszeczkę zbyt duże naruszenie. Znaczy, naruszenie odczuwam jako większe niż poczucie bezpieczeństwa, jakie mi to daje.
Gdzieś, tak. Gdzieś jest ten balans.
Natomiast no nie dziwię się, że coś takiego w Stanach powstało, bo po prostu oni korzystają z własnych przepisów. I na pewno jest to coś, co niektórym pomaga, I po prostu trzeba się liczyć z tym, że skoro już wychodzisz ze swojego domu, a w Stanach akurat twój własny dom jest twoją twierdzą, bo nawet masz prawo kogoś zastrzelić we własnym domu, no to znaczy, że przepisy są bardzo radykalne. No to skoro już wychodzisz z własnego domu, to musisz się liczyć z tym, że właśnie ktoś ci zrobi zdjęcie albo pojawisz się w jakiejś bazie i to wszystko jest jakby w imię bezpieczeństwa ogółu.
No tak, tak mówią oficjalnie, tak, wiadomo.
Tak, tak nam każą wierzyć, żeby się nie buntować za bardzo.
Tak, no ale myślę, że jest wcale nieduży odsetek ludzi, który zdaje sobie sprawę, jak bardzo ta inwigilacja jest posunięta do przodu i jak bardzo zaawansowana jest technologicznie też. I rzeczywiście właśnie to jest ciekawe, że jak, nie wiem, jesteś kierowcą jakiegoś dostawczaka czy czegoś, no to po prostu możesz, wiesz, zgłosić się do tej firmy i powiedzieć, ja bym waszą kamerkę tu zainstalował chętnie i oni dostają za to kasę dodatkową. Taki bonusik, wiesz, za to,
tak,
że
tak, bo te informacje, które zdobędzie ta firma, są no, dużo więcej warte niż ten sprzęt, więc dlatego wolą nawet go rozdawać za darmo.
Oj tak.
A jak coś jest za darmo, to znaczy, że to ty jesteś walutą.
Jop. No i tak, taki temacik, myślę, że ciekawy. Na szczęście jest amerykańsko-centryczny, dlatego o tym wspomniałem na początku. I nie mam pewności, jak to u nas wygląda. Ale rzeczywiście prawo jest inne, to na pewno, jeżeli chodzi o prywatność ludzi. I myślę, że u nas jest bardziej restrykcyjne, nawet jeżeli chodzi o służby. Więc chyba nie jest aż tak źle. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale no ciekawe. I jeszcze dorzucę, akurat mamy 10 minut ostatnie, też właśnie z podobnego woreczka temat. Akurat rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków o tych okularach inteligentnych, że tam Meta nowe pokazała jakieś tam, ale nadal funkcjonują te Ray-Bany od Mety i można je normalnie kupić, bo one na rynku są już od jakiegoś czasu. I jacyś dwóch studentów wymyśliło sobie, jakby pospinali kilka systemów jednocześnie. Fajnie o tym opowiadają, bo zrobili takie krótkie wideo na Twitterze, które tłumaczy mniej więcej, jak to działa, ale nie tłumaczą dokładnie, z jakich modeli korzystają, żeby nikt nie mógł zreplikować tego łatwo. Natomiast robią tak, bo ta kamerka w tych okularach potrafi transmitować na żywo obraz, na przykład na Instagrama, nie, no bo Meta oczywiście wszystko trzyma w swoim ogródku, no i możesz zrobić live'a na Insta bezpośrednio z tych okularów. No patrzysz na coś i to widać po prostu, więc nie widać ciebie, no ale widać po prostu wszystko, co widzisz. I oni wykminili taki patent, że uruchomili takie okularki, robią transmisję jakby zgodnie z założeniem właśnie na Instagrama, ale już po swojej stronie postawili maszynkę, która analizuje obraz z tego live streamu. Nie? Analizuje w poszukiwaniu twarzy. Jeżeli taką twarz znajdzie, to uruchamia się kolejna maszynka, która szuka tej twarzy w publicznie dostępnych bazach twarzy. Jest ich kilka, niestety, i to też znowu, to też myślę, że to jest raczej amerykańsko-centryczny temat, bo raczej w Unii Europejskiej nie wiem, czy takie bazy istnieją, ale na pewno nie są tak łatwo dostępne dla każdego. I wyszukują tą twarz, wyszukują zdjęcia, jakby zdjęcia tej osoby w internecie po prostu. I oprócz tego, wykorzystując, wiesz, jakieś otwarte profile na Facebooku czy gdziekolwiek indziej, jakiś tam, nie wiem, czy to ChatGPT robi, czy coś innego, ale coś ewidentnie opartego o sztuczną inteligencję, jest w stanie wyłapać imię i nazwisko tej osoby, wszystkie dane z profilów publicznie dostępnych typu, nie wiem, kto jest siostrą, bratem, matką, ojcem i tak dalej, wszystkie te powiązania, i oprócz tego, no, czym się ta osoba zajmuje, albo czy jest studentem, na jakiej uczelni studiuje i tak dalej, i ich maszynka te wszystkie dane bardzo szybko wyszukuje w internecie i wypluwa w formie takiego profilu na ich aplikację na telefonie, gdzie mogą sobie po prostu przeglądać, kogo przed chwilą widzieli na mieście, nie? I to niestety okazało się bardzo skuteczne, do tego stopnia, że oni sobie robili takie testy. Oczywiście Oni to robili nie tyle dla beki, tylko raczej, żeby pokazać, co jest możliwe dzisiaj już, właśnie wykorzystując te wszystkie sztuczne inteligencje, ale też te otwarte bazy ludzi, bo mają coś takiego jak Fast People Search, to jest taka wyszukiwarka, jak piszesz tam imię i nazwisko, to normalnie wiesz, bardzo różne dane wyskakują, nie? U nas takich otwartych baz, no to jest może CIDG, no bo tam jeżeli masz firmę zarejestrowaną, no to rzeczywiście można, jest to otwarta baza, można ją łatwo znaleźć i znaleźć siedzibę tej firmy, ewentualnie kontakty, jeżeli ktoś się zostawił właśnie w tej bazie i tak dalej, więc to jest chyba jedyne tak publicznie przeszukiwalne miejsce, gdzie można imię i nazwisko wpisać. Ale tam jest gorzej, bo tych baz w Stanach jest bardzo dużo i one są jak najbardziej niestety otwarte. I no i rzeczywiście oni robili taki mini eksperymenty, że na przykład w metrze wchodzili na stację metra, no i tam wiesz, gościu z tymi okularami po prostu się rozglądał, wiesz, po ludziach, no i jak znalazł jakąś w miarę charakterystyczną twarz, no bo czasem jest tak, że ktoś ma, nie wiem, jakąś brodę albo coś, co ewidentnie go wyróżnia, no to wiesz, patrzył na tą osobę przez chwilę, klikał tam guziczek, żeby wyszukało mu wszystkie dane na temat tej osoby, na telefonie dostawał wszystkie informacje o niej i no i tutaj szczęśliwie wykorzystywał to w sposób jakby taki bez szkody dla tej osoby. Po prostu mówił, o, przepraszam, czy ty nie zajmujesz się może tam sprawami Arabów, jakiś tam ten? Tak, tak. A, no to super. Czy nazywasz się tak i tak? No tak, rzeczywiście. A, to czytałem twoją pracę na temat czegoś tam, bardzo miło cię poznać. Nie, jakby koniec. I to była cała interakcja. Ale wykorzystanie informacji o tej osobie na takim poziomie dokładności sprawiało, że ta osoba naturalnie, wiesz, zdecydowanie bardziej ci ufa, bo ma poczucie, że prawie, że się znacie, nie? Do innej babeczki podeszli i tam mówili, że no, że tam na jakiejś konferencji się wcześniej spotkaliśmy, pani się zajmuje tym i tym. No tak, rzeczywiście, o to bardzo miło poznać i tak dalej, nie? Niesamowite, jak dużo informacji o człowieku można było wyjąć z internetu tak naprawdę, tylko na podstawie jej twarzy. Więc powiązanie tych wszystkich systemów niestety jest bardzo łatwe. No i to sprawia, że ten input, jakim jest kamera, którą mamy na okularach, może być, wiesz, wykorzystany w bardzo niefajnym zastosowaniu. No, że to po prostu dla hakerów, czy dla osób, które, wiesz, chcą wyśledzić kogoś albo zrobić krzywdę wielu osobom, no to, wiesz, to są narzędzia, które no, są przerażające po prostu.
Widzę tu bardzo duże pole do nadużyć niestety, szczególnie do nadużyć wobec dzieci, których rodzice niestety bezmyślnie wrzucają ich zdjęcia do internetu i podają ich imię, często datę urodzenia i wiele innych szczegółów. No ale tak, wszystkie informacje, które wrzucamy do internetu, musimy być świadomi, że nie tylko my mamy do nich dostęp, że one zostaną tam na długo i że mogą zostać wykorzystane właśnie również przez złych ludzi. Zresztą większość materiałów, które na przykład są dostępne na jakichś serwisach, forach, portalach czy innych miejscach w internecie, z których korzystają osoby krzywdzące dzieci, to wcale nie są materiały stworzone przez te osoby, tylko to są materiały właśnie dostarczone przez rodziców, którzy po prostu wrzucają zdjęcia i filmy swoich dzieci do internetu, myśląc, że to jest całkowicie bezpieczne, a niestety takie nie jest. Dlatego nasze dziecko się w internecie nie znajduje i absolutnie żadne zdjęcie, żaden film nie jest podane. Z tego samego powodu też nie podajemy imienia i wielu innych szczegółów, które mogłyby pozwolić na odnalezienie go i bardzo sugerujemy robić to samo.
Zdecydowanie. Bo to nawet jak się myśli, a tam zrobię zdjęcie, fajnie, jesteśmy tu sobie razem. Kto tam pozna to dziecko na ulicy na przykład, nie? Człowiek nie musi.
Nie, to może zrobić robot za nas.
Może to zrobić maszyna, która niestety, te maszyny są coraz bardziej potężne i są w stanie przeszukiwać no miliardy danych w bardzo krótkim czasie i po prostu wiązać te dane w taki sposób, jak tylko im się powie, że chcemy. Więc no uważamy. Musimy uważać na to wszyscy. Co wrzucamy do internetu? I kogo? Tyle. Postraszyliśmy?
Tak. Ale na zakończenie warto sobie przypomnieć, że z dziećmi warto też wartościowy czas spędzać miły, ucząc angielskiego przy na przykład takiej książce jak Rozkminki Inki. Na inkaalt.pl jest dostępna świeża, pachnąca, nowiutka, cudowniutka.
Kup.
Tak.
Po prostu. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się i zapraszamy oczywiście patronów na
i
jeszcze
patronki.
I patronki na jeszcze pół godzinki rozmowy o strasznym internecie.
Albo nie, albo o tym dobrym internecie.
No, tego dobrego coraz mniej. Miłego, pa!
Pa!
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.